Budzisz się i słuchasz Poranka Wnet. Jesteśmy w Mechelinku. W studio naszym jest pan Herbert Murza, rybak z dziada pradziada. Dzień dobry panu.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
I pan Michał Wereszczyński, armator wędkarska morskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie.
Zaczniemy od rybaka z dziada pradziada, który zna zarówno Zatokę Pucką, jak i wody Bałtyku, i to całego Bałtyku. I co w tej Zatoce Puckiej, w Zatoce Gdańskiej się dzieje z rybami?
Znaczy się ogólnie można powiedzieć, że ekosystem naszej zatoki całkiem osłabł. Tak jak kiedyś w Jastarni, w jastarnickim porcie było 70 motorówek rybackich, także teraz pozostało kilkanaście, które zajmują się rybołówstwem. To o czymś świadczy. Świadczy o tym, że w zatoce coś dzieje się niedobrego.
Ale pan ciągle wypływa swoim kutrem na połowy.
Tak, jako młody chłopak zaczynałem swoje rybołówstwo w zatoce. Mieliśmy małą motorówkę, którą łowiliśmy w sezonie letnim w zatoce. A teraz tylko łowię już poza zatoką, czyli tutaj na Zatoce Gdańskiej i na pełnym morzu. Większą jednostką.
Łowił pan flądry, łowił pan dorsze i łowił pan węgorze.
W zatoce łowiliśmy wszystko, co w niej było. I stawialiśmy żaki na węgorze, stawialiśmy nety na flądrę. Także to był taki główny nasz nurt połowów tutaj w zatoce. I statki, siatki stawne na łososia i troć, których w zatoce było kiedyś bardzo dużo.
A teraz?
No teraz niestety już tutaj na tym akwenie nie pływam z tego względu, że mam większą jednostkę i z powodów ochrony tego akwenu moja jednostka już nie może poławiać w tym rejonie, bo mieliśmy kiedyś, jak mówiłem, dwie jednostki, jedną malutką, drugą większą i tą większą łowiliśmy poza zatoką, a tą mniejszą łowiliśmy w zatoce. No teraz to się pozmieniało, tutaj no nie ma tyle ryb, żeby można było utrzymywać tą małą jednostkę, więc zostaliśmy tylko przy tej większej.
My rozmawialiśmy z panem Marcinem Buchną o tym, co dzieje się z wodą w zatoce. Czy pan zauważył, że te zmiany, te negatywne zmiany nastąpiły w ostatnim czasie?
W ostatnim czasie radykalnie. Mogę jeszcze wrócić do takich czasów, gdzie nie było nad Zatoką Pucką oczyszczalni ścieków. I można powiedzieć, że wtedy ryb było dosyć. Co jest bardzo dziwne, bo każdy właśnie chciał tą czystą wodę. A teraz niby wszędzie są oczyszczalnie, wszędzie jest super, tylko że na przykład z Dębogórza woda jest wykorzystywana właśnie do celów przemysłowych. Do płukania solanki, która jak się okazuje bardzo negatywny wpływ zdaje się mieć. No nie potrafię tego powiedzieć, ale
nie potrafię tego udowodnić, ale mam takie
jako rybak
intuicje.
Mogę tylko powiedzieć, co się dzieje z rybami, których właśnie nie ma w zatoce. Coraz mniejsze zasoby są. Jak byłem chłopakiem, to stawiałem 2-3 siatki na flądrę, gdzie ja ich nie mogłem wyciągnąć z wody. Nie miałem tyle siły. A teraz stawiają tutaj dużo więcej sieci i mają mniejsze wyniki niż ja w tych trzech siatkach. Nie? To jest, nie da się porównać w ogóle tych czasów 25 lat temu i teraz.
Czyli co?
Ryby były. A od jakiegoś czasu, tak jak flądra na przykład, to ewidentnie widać, że coś się dzieje złego w zatoce, ponieważ flądra jest chuda. Nie ma pokarmu. Nie ma tego, czym się żywiła. Już naukowcy by musieli to określić, czym się żywiła. Ja wiem z własnego doświadczenia, bo jak się ryby oprawia, czyści, to widać, co ma w środku. I miała bardzo dużo muszli, jak krabów takich malutkich, takich kężni. No to teraz są te żołądki puste. Flądra w środku nie ma nic. Dlatego jest taka chuda i jest mało. Nie będzie się rozmnażać, nie będzie tutaj ryb, jeśli coś z tym się nie zrobi.
A czy takie samo albo podobne jest doświadczenie pana Michała Wereszczyńskiego?
Tak, ja pływałem bardzo często z wędkarzami. Moją główną rybą, czy tą rybą, którą wędkarze poławiają, to jest dorsz. 2012 rok jeszcze był dobrym rokiem. Łapało się duże ilości tego dorsza. W 2013 zauważyłem, no robiłem tych rejsów, bardzo dużo robiłem tych rejsów ponad 100 rocznie, nawet do 200 dobijałem w sztowym okresie. Zacząłem wędkarstwo od 2008 roku. Czyli do 2012 było wszystko dobrze. W 2013 zaczął się gwałtowny spadek tych ilości dorszy. Na początku miałem sporą sieć klientów, oni tam przyjeżdżali do mnie w przyzwyczajenia. Pani Michalnik, pan się nie martwi. Następnym razem będzie lepiej, no to byli ci tacy najlepsi klienci, no ale po następnym razie jak przyjeżdżali do mnie, okazało się, że tych jest coraz mniej, więc przestali przyjeżdżać. No w tej chwili w 2014 zauważyłem taki już spadek praktycznie, no takie pikowanie w dół praktycznie, to już jest dno, można powiedzieć, jeśli chodzi o ilości tego dorsza pojawionego przez wędkarzy i utrzymuje się do tej chwili. W tej chwili taka sytuacja, że no mówię, łódkę mam za kilkaset tysięcy złotych, którą włożyłem tam kupę pieniędzy, zresztą z rybackiego programu kiedyś skorzystałem jako dawny armator rybacki, skasowałem kuter i ulokowałem te pieniądze właśnie w ten wędkarski, który już w tej chwili no, staje się bezużyteczny, no, skończyła się ryba, skończyli mi się klienci, w tej chwili podjąłem pracę zarobkową, niezwiązaną z rybołówstwem, żeby po prostu utrzymać tą łódkę, której koszty utrzymania są wysokie, tam stoi przy brzegu. Sprzedać ją ciężko, bo w tej chwili tych łodzi do sprzedania, z tego co wiem, jest dużo. No ryby nie ma. Praktycznie mówię, w 2014 roku to taki gwałtowny spadek.
I mówi pan o Zatoce Puckiej, o Zatoce Gdańskiej?
Mówię o Zatoce Gdańskiej. Na Pucką się nawet nie zapuszczałem, bo to nie były rejony, gdzie tam dorsza się łapało. Łapało się dorsza właśnie na Zatoce Gdańskiej i nawet tam kawał poza, no Zatoka w zasadzie się, to jest duży obszar, ona się ciągnie tak geograficznie aż do Kłajpedy, czyli praktycznie no, pływałem i za Hel, i mówię, te rejony tam Zawisłe, w okolicach tam Krynicy Morskiej, Piasków nawet się zapuszczałem. Kiedyś tam ryba była, no w tej chwili już tam dalej, wiem to od rybaków, też sygnalizowali mi, że tam już w 2016, bo to trochę później niż u nas, oni zauważyli ten spadek ilości ryb. Też u nich w tej chwili tam te sieci są praktycznie puste i także mówię, doszło nawet do paradoksu takiego, że rybacy nawet już niektórzy nie pływali każdy z osobna, tylko wynajmowali sobie jakiegoś tam jednego człowieka, który tam badał to morze, żeby nie kumulować kosztów, czyli składali się na jakby rejs taki badawczy pojedynczego rybaka i który mówi, jeżeli namierzył rybę, no to wtedy wszyscy te sieci dostawiali. No to słyszałem od rybaków tam właśnie z Mierzei Wiślanej, właśnie tak już od 2016 roku, że są takie moje paradoksy, że muszą się zbierać do kupy, żeby płynąć, żeby tak taniej było po prostu.
A pan jak wypływa, żeby złapać rybę, łowić ryby, to dokąd pan się udaje?
W ostatnim sezonie łowczym praktycznie dorsza nie łapaliśmy w ogóle na Zatoce Gdańskiej. Jeśli już łapaliśmy, to łapaliśmy na północ od Rzewia, czyli dosyć daleko od lądu.
A najdalej? Czy cały Bałtyk jest dostępny dla polskich rybaków? Poza tą strefą rosyjską oczywiście.
Tak. Od tego czasu, jak jesteśmy w Unii, to Bałtyk jest jakby otwarty, czyli morze otwarte jest dla innych krajów, bo też należymy to przecież do Unii, to powyżej 12 mil każdy może poławiać z państw, które nad Bałtykiem są. Ja w tym roku pływałem też zimowym w lutym na zachodnich tutaj łowiskach pod Borholmem. Łowiłem flądrę, żeby się jakoś poratować.
I tam flądra jest?
Jeszcze jest, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że skoro my już tam płyniemy stąd, ze wschodu, tutaj z naszego rejonu płyniemy tam, to znaczy, że inni też tak zrobią i to skumulowanie tego rybołówstwa w tamtym rejonie też będzie miało może zły skutek na tamtą populację flądry, nie?
Jak rozmawiamy o tym, co się dzieje na Bałtyku, to bardzo często się powtarza opowieść na temat sposobu łowienia czy odławiania ryb przez duńskie i szwedzkie jednostki.
Jednostki bardzo nowoczesne, duże, z ogromną mocą maszyn. No, polskim rybakom bardzo ciężko jest konkurować z nimi na łowiskach, ponieważ nasze rybołówstwo zawsze było mniejsze. Zawsze też było ograniczone przepisami. W Polsce istniały przepisy, które nie pozwalały na budowanie większych jednostek jak długość 30 metrów i mocy maszyn 600 kW. No, jednostki zachodnich armatorów to tam nawet do 2000 koni mechanicznych, także to u nas musi kilka, a nawet kilkanaście kutrów popłynąć, żeby złowić tyle samo, co jeden taki duży statek rybacki, to już nie kuter.
A kiedy pan wyrusza na kolejne połowy?
W tej chwili jest zakaz połowu na dorsza do końca roku. Jak wszyscy wiemy, nas ograniczają też limity połowowe na prawie już wszystkie gatunki. Więc na ten rok wyłowiłem już swój limit na szprota, na śledzia, więc będę stał w porcie do końca roku prawdopodobnie.
Ale jak jesteśmy w restauracji na Półwyspie Helskim i jemy dorsze, to skąd ten dorsz jest?
No ja akurat mam, bo też jestem gestorem w branży takiej gastronomicznej i w mojej restauracji można zjeść dorsza, którego łowiłem zimą. Tylko i wyłącznie.
Własnego?
Własnego.
A jeszcze dodajmy, że ma pan kogo wyżywić, nie tylko turystów, ale też taką wesołą gromadkę 10 dzieci.
Dokładnie, dzieci są naszym skarbem, także też nam pomagają w tych wszystkich pracach, które też dla turystów świadczymy. I to też, tak jak kolega tutaj właśnie mówił, wycofał się z rybołówstwa, podjął, bo lubi morze, tak podejrzewam, i lubił na nim przebywać i zainwestował swoje oszczędności w tą dalszą działalność związaną z morzem i okazuje się, że jego wysiłki po prostu stanęły na niczym. No, u nas, my też już widząc te czasy, które nadchodzą, na nas też po prostu przebranżowialiśmy się pomalutku na turystykę właśnie, na takie usługi turystyczne. No dzięki temu możemy jakoś to przetrwać.
Ale turysta też musi coś zjeść.
Dokładnie. Turysta oczekuje świeżej ryby, prosto z morza, a my tego nie potrafimy mu jakby udostępnić.
I czystej wody.
Tak. I czystej
wody przede wszystkim. No,
no dobrze, ale ale powiedzmy coś optymistycznego.
No może będzie lepiej, może damy radę po prostu.
No, a pan?
No nie wiem, czy mi stać w tej chwili na jakiś optymizm w kwestii tych ryb. Na razie nic się nie poprawia z tego, co tu się dowiedziałem już nie dziś, wcześniej o tym pompowaniu tej solanki przez jego inwestora do zatoki. Wiem, że tego czynnika, który tutaj prawdopodobnie niszczy to całe życie w zatoce i nawet i kawał poza zatoką, przybywają. Na razie przybywa cały czas tymi rurami ta solanka płynie. Populacja dorsza na całym Bałtyku też jest słaba, a moja działalność jest związana głównie z tym dorszem. Jak nie łowią wędkarze dorsza, nie ma klientów. No, w tej chwili jeszcze zostały wprowadzone te zakazy, no nas te zakazy w zasadzie nie obejmują. Obejmują rybaków tamtych komercyjnych, tego wędkarstwa czy tam rybołówstwa rekreacyjnego, które nas nazywają. Nie obejmują, no ale no co z tego, jak my no nie mamy. No, nie możemy bazować tylko na tych turystach, którzy przyjadą tylko, żeby wypłynąć i zamoczyć tą wędkę w wodzie albo nie. No, opiera się to na tych wędkarzach, którzy łowią te dorsze. No, jednak. No, niestety nie łowią, nie mamy klientów. No i stąd ciężko optymizm w tej chwili jakieś tam wiarę, że to się poprawi. No, ja jestem realistą zazwyczaj, tak nie jestem w stanie nic powiedzieć.
Dobra zmiana stworzyło Ministerstwo Polityki Morskiej. I?
No, mamy tutaj duże wsparcie ze strony ministerstwa, ale myślę, że te działania, których my oczekujemy, muszą ruszyć do przodu.
A jakich działań oczekujecie?
No przede wszystkim rzetelnych badań, które by pokazały, co się tutaj dzieje, bo my z naszej strony widzimy tylko efekty tego, co się dzieje, bo coś się dzieje. Tylko my nie potrafimy jako rybacy, jako środowisko, jako mieszkańcy, jako w imieniu nawet turystów, którzy tu przyjeżdżają, to musimy też prosić i błagać ludzi, którzy decydują o takich ważnych sprawach jak środowisko, o tym, żeby się tym zainteresowali tak na poważnie. Nie tylko obiecywali, że no coś trzeba z tym zrobić. To trzeba po prostu działać, bo czas już jest już taki, można powiedzieć, ostateczny, jeśli chodzi o zatokę.
Bardzo nie zabrzmiało to optymistycznie, ale w tym jest jakiś przynajmniej mały pierwiastek nadziei. Bardzo serdecznie panom dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pan Herbert Murza i pan Michał Wereszczyński byli gośćmi Poranka Wnet. Jest godzina 9:50. I dzisiaj to radio robimy z Mechelinek. Powoli kończy się poranek wnet, dotyczył Zatoki Puckiej. Jeżeli Państwo słuchali, to Państwo o tym doskonale wiedzą. Pan Władysław Wróblewski wrócił do naszego studia. Proszę odpowiedzieć na jedno pytanie. Co zrobić, żeby wody, żeby uratować Zatokę Pucką?
Znaczy, myślę, że pewne procesy, które tutaj nastąpiły, są jak gdyby nieodwracalne, ale zawsze nie jest tak źle, żeby spróbować ratować w ogóle to, co jeszcze jest do uratowania. I to, o czym tutaj mówiliśmy, no pewnie ten proces ługowania będzie postępował, ale no spróbujmy znaleźć to rozwiązanie, które już tam zostało w decyzji środowiskowej podane, czyli wyprowadzić to. A poza tym no jest takie, można to ogólnie podsumować, że ekologia kosztuje, ochrona środowiska kosztuje i wszyscy pracodawcy, powiem tak trywialnie, zgrzytają zębami w ogóle, jak słyszą w ogóle o takich ludziach, którzy bronią tego środowiska, jak też o zawodach w ogóle, którzy tak jak ja wykonywałem i znam to, że tak powiem, z autopsji w ogóle, że nie jest to mile widziane, ale jest to konieczne. Cywilizowany świat musi przestrzegać takich norm dbających o środowisko naturalne. I nie ma jak gdyby odwrotu w ogóle od takiego myślenia.
A jaka jest odpowiedź na to samo pytanie pana Marcina Buchny?
No ja myślę, że trzeba byłoby zaprzestać przede wszystkim zrzutów tego odpadu górniczego i pomyśleć nad innymi rozwiązaniami, tak jak wykorzystywać gospodarczo tą kopalinę. Tak, pamiętajmy, że sól jest naszym polskim złotem. W innych kopalniach tak naprawdę wykorzystują się gospodarczo, a tutaj ewidentnie jest to pokazane, że ją się marnotrawi. Tak? To jest bardzo poważny problem, że ze względów gospodarczych jest to niekorzystne, a jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, to widać po prostu, jakie wywołało to skutki. Także powinniśmy zaniechać zrzutu całkowitego, żeby ratować po prostu nasze środowisko, które tak naprawdę produkuje nam te zdrowe, produkowało dotychczas zdrową rybkę i starać się te gałęzie gospodarcze odbudowywać, przede wszystkim rybołówstwo, armatorów wędkarstwa morskiego, bo pamiętajmy, że to oni pracowali na wydłużenie sezonu, na rzecz tej turystyki, która tu rozkwita i tutaj ze względu na te walory trzeba to po prostu zaniechać, ochronić i wymyśleć inne sposoby.
Ale pamiętając o tym, że bezpieczeństwo energetyczne Polski jest czymś bardzo ważnym i bardzo istotnym.
Tak, ale też musimy pamiętać, że bezpieczeństwo Polski to też jest między innymi gmina Kosoko. To jest bezpieczeństwo ludzi, to jest bezpieczeństwo turystów, którzy tu przyjeżdżają. To jest też bezpieczeństwo naszego kraju i powinniśmy zrobić sobie rachunek ekonomiczny, wyważyć to wszystko i w ten czas dopiero rozmawiać na argumenty.
Bardzo serdecznie dziękuję obu panom, a panu Marcinowi Buchnie szczególnie za zaproszenie tutaj i za pokazanie nam tego wszystkiego, co dzieje się w Zatoce Puckiej, za wspaniały wczorajszy rajd po zatoce tymi ślizgaczami pędzącymi 90 km na godzinę. Rzeczywiście to jest coś, o czym będziemy pamiętać. Oczywiście do sytuacji tutaj będziemy wracali. Mamy nadzieję, że poranek wnet przyczyni się do tego, że te wody w Zatoce Puckiej zostaną uratowane i to wszystko, i bezpieczeństwo energetyczne i ekologia będą w równowadze. Podziękować też chcę panu Krzysztofowi Nawrotowi za to, że mogliśmy o godzinie 6 rano rozłożyć tutaj nasz sprzęt. Serdecznie za to dziękuję. Wydawcą poranka była pani Jaśmina Nowak, opalona wprawdzie nie jest, ale może będzie, bo słońce bardzo pięknie świeci. Lech Rustecki prosto po pielgrzymce, prosto z Częstochowy, libero tego naszego całego zgromadzenia i operator nowoczesnej formy przekazywania treści wideo, Maria Skowrońska, która jest razem z nami. Krzysztof Skowroński, kogoś nie wymieniłem. A jest tutaj Jan Dudziński. Po raz pierwszy razem pracowaliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję za realizację. A za chwilę poranek wnet się skończy. Przeniesiemy się do budynku Pasty, a tam będzie pan Roman Zawadzki i muzyka klasyczna.
Dziękujemy Państwu. Dziękuję, panie rektorze.